Konik filmowy.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Take my eyes off you.
W koniku filmowym witają tradycyjnie Maciej Narożny i realizujący ten program Paweł Kretkowski. A dziś w programie premiery, a będzie ich 5 w tym tygodniu, między innymi 5 już minionki, 2 dość nietypowe horrory i premiera z 1974 roku. Zabrzmiało intrygująco, czyż nie? Będzie też tradycyjna garść doniesień agencyjnych. Zapraszamy!
De nous donner
Razem czeka na nas 5 premier. Na początek wielka niespodzianka. Premiera filmu z 1974 roku. To rzecz jasna odnowiona wersja klasycznego kryminału Rozmowa Francisa Forda Coppoli. Film miał kilka nominacji do Oscarów i Globów, między innymi w kategoriach film, reżyseria, scenariusz, główna rola męska i dźwięk. Wymieniam tę mniej ważną dyscyplinę, bo akurat w tym przypadku intryga zasadza się w pewien sposób właśnie na nim, na dźwięku. Harry Kaul, gra go wspomniany w kontekście nagród Gene Hackman, to wytrawny specjalista od podsłuchów, ktoś w typie prywatnego detektywa, który obsesyjnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna jest prawdziwym profesjonalistą. Nikomu nie ufa, mieszka sam, nie nawiązuje głębszych relacji z ludźmi. Kiedy jednak dostaje zlecenie nagrania rozmów pewnej młodej pary, jego poukładane życie zaczyna wymykać się spod kontroli. Harry nabiera podejrzeń, że podsłuchiwanym grozi niebezpieczeństwo. Po raz pierwszy emocjonalnie angażuje się w sprawę i zwleka z dostarczeniem zapisu nagrania zleceniodawcy. Ten jednak zrobi wszystko, by nagranie odzyskać. Na ekranie obok Hackmana także Robert Duvall i Harrison Ford. I jeszcze garstka ciekawostek. Hackman nauczył się grać na saksofonie na potrzeby tej roli. Jego bohater miał nosić nazwisko Cole, co znaczy właśnie rozmowa, ale błąd maszynistki zamienił je na Kaul. Niebieska limuzyna, w której siedzi bohaterka pod koniec filmu, była wygraną Francisa Forda Coppoli w zakładzie ze studiem Paramount Pictures. Reżyser narzekał na samochód podczas kręcenia Ojca Chrzestnego, więc szefowie studia obiecali mu nowe auto, jeśli tylko film zarobi odpowiednią ilość pieniędzy. Po tym jak Ojciec Chrzestny okazał się wielkim sukcesem, Coppola i George Lucas poszli do dealera Mercedesa i wyjechali autem, polecając, żeby ten rachunek wystawił na studio Paramount. Niby Ford, a jednak bez gwiazdy nie ma jazdy, jak mawiają taksówkarze.
Here's the Harry. The best bar none.
Best what?
The best bugger on the West Coast.
Jack Tar Hotel, room 773. Kill us if you got the chance.
Been involved in some work that I think will be used to hurt these two people.
Don't get involved in this, Mr. Cohen.
I'm not responsible.
I'm not afraid of death.
I am afraid of murder.
Z kolei dwa horrory, w tym jeden komediowy. Od niego zacznijmy. Tytuł wielce niekonwencjonalny. Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo. Produkcja kanadyjska. Film miał światową premierę jesienią ubiegłego roku i został bardzo dobrze przyjęty. 19 nagród i 22 nominacje, jak świat długi i szeroki. Mogłoby się wydawać, że pochodząca z Quebecu Sasha to nastolatka, która zmaga się z typowymi dla tego wieku problemami. Ma 68 lat, ale dla wampirów czas biegnie inaczej. Martwi się o nią cała rodzina. Mogą błagać i tłumaczyć, a ona i tak nie chce zabijać ludzi. I deklaruje, że prędzej umrze z głodu, niż wypije krew z pulsującej tętnicy. Zamiast tego ku zgrozie rodziców, ciotki i kuzynki siorbie ją z plastikowych torebek. Pewnego dnia jednak poznaje zagubionego nastoletniego Paula, który marzy o śmierci i z przyjemnością odda swoją krew Saszy. Dla miłośników seriali Wednesday i Co robimy w ukryciu, pozycja obowiązkowa. Oh, make me over.
I'm all I wanna be. Fajna.
Il n'y a plus de pochette.
Ouais, je sais, ta mère y va tantôt.
C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans.
Pourquoi c'est moi qui est allé lundi?
Bravo.
C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir. Pas sa faim.
L'ego, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça.
J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça.
T'es-tu peut-être pas, Sacha, mais t'es mange pareil.
Drugi z horrorów też nie jest typowy. Maxine nawiązuje do horroru X sprzed 2 lat. Ten sam reżyser, ta sama aktorka, tytułowa bohaterka. Tam mieliśmy koniec lat 70. i grupę młodych filmowców, która udaje się do Teksasu, aby nakręcić film dla dorosłych, jakiego świat jeszcze nie widział. Na miejscu muszą walczyć o życie z parą staruszków, którzy wynajmują im miejsce na plan filmowy. Obraz mocno nawiązywał do kina klasy B i słynnego slashera Teksańska masakra piłą mechaniczną. Teraz Maxine jest jedyną ocalałą po masakrze i kontynuuje swoją podróż ku karierze aktorskiej w Los Angeles. Są już lata 80., a Maxine dochrapała się już statusu gwiazdy filmów dla dorosłych. Ale w mieście tajemniczy morderca prześladuje gwiazdy Hollywood. Jego przestępstwa grożą ujawnieniem złowrogiej przeszłości Maxine.
Cut!
The blood's wrong.
Molly Bennett, meet Maxine Minx.
Pleased to meet you.
Sorry.
We've all got blood on our hands now.
The past ain't finished with you, Maxine. Ain't no way to hide this show business. You never work in this town again.
You can leave your hat on
and just
Wracamy do premier. Wieczór kawalerski to polska komedia kryminalna. Mario i Janek postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta. Co stanie się w Vegas, zostaje w Vegas. Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu, używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood. Jednak gdy na imprezę wbija gangster z obstawą, perfekcyjnie zaplanowany wieczór zaczyna zmierzać ku katastrofie. Trzej przyjaciele będą musieli kierować się nie tylko zamiłowaniem do zakazanych substancji, ale też instynktem przetrwania. Istnieje bowiem realna obawa, że do wesela się nie zagoi. Jedną z kusicielek gra aktorka celebrytka Joanna Opozna, a gangstera, uwaga, kojarzony raczej z ról miłych gości, Jan Wieczorkowski.
Przyjaciel się żeni.
Chciałem zorganizować coś wyjątkowego.
Czego chcesz?
Twoich dwóch najlepszych dziewczyn na jutro.
Jeden taniec, zrzucisz kilka ciuszków.
Ale fura!
Czas na zabawę!
Co ty myślisz, że ja na wieczorze kawalerskim nie byłam?
To będzie niezapomniany wieczór.
To może i bzyganka się trafi.
Co mogło pójść nie tak?
Mario. Na koniec coś dla dzieci. Już po raz piąty nadciągają Minionki i Felonius Gru. Minionki to wiadomo, Minionki. A Gru to mąż Lucy Wilde oraz tata, jak dotąd, trzech dziewczynek Margo, Edith i Agnes. Syn Roberta i Marleny Gru, brat bliźniak niejakiego Drew Gru, pan Minionków, dawny superzłoczyńca numer 1 oraz właściciel fabryki dżemów i żelków. Aktualnie agent Ligi Antyprzestępczej. Tym razem Gru będzie musiał zmierzyć się z nowym nemezis w postaci Maxima Lemala i jego femme fatale Valentiny. Kochamy Minionki, a ich twórcy kochają pieniążki. Sama czwórka sprzed 2 lat kosztowała 80 milionów, a zarobiła okrągły $1 miliard.
No cześć, kochani!
O, Gru, siema!
Hej,
zaraz! 3 dziewczynki? Jedna żona? Kogoś tu brakuje!
Może jego?
O, mój synuś! A kochasz swojego tata? Już powiedz, tata! Tata!
No oczywiście, że cię kocha! Tylko, że nie okazuje tego twarzą! No i mową ciała też nie. Banana!
teraz garść doniesień agencyjnych. Nie ma chyba na świecie innej tak znanej bohaterki filmów erotycznych jak Emmanuelle. Nic więc dziwnego, że nowa wersja namiętnych przygód żony francuskiego dyplomaty gdzieś daleko w Azji budzi duże zainteresowanie. W sieci pojawił się już zwiastun filmu. Wygląda jednak na to, że widzom nie bardzo do gustu przypadła aktorka wcielająca się w tytułową postać. Pierwszy film powstał w 1974 roku, a główną rolę zagrała Holenderka Sylwia Kristel i też początkowo budziła kontrowersje. Z czasem stała się ikoną, zagrała w 4 filmach serii. Samą jedynkę obejrzało na świecie 300 milionów widzów, a w jednym z francuskich kin film szedł, jak to się drzewiej mawiało, nieprzerwanie przez 11 lat. Nową Emmanuelle będzie gwiazda europejskiego kina Noémie Merlant, 3-krotnie nominowana i raz nagrodzona francuskim Oscarem, czyli Cezarem. W necie nie brakuje sceptycznych uwag dotyczących dopasowania aktorki do roli, ale przypomnijmy, że autorka na poły biograficznej książki Emmanuelle Arsène, pierwowzoru filmu, wcale nie uchodziła za klasyczną piękność. Premiera we wrześniu. Akademia Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego od początku była planowana na trylogię. Pierwsza część trafiła do kin na początku tego roku, a w maju świetnie wystartowała w Netflixie, była nawet w skali świata na 2. miejscu, za Atlasem Jennifer Lopez. Niestety ten szał szybko osłabł. Teraz poznaliśmy datę premiery 2. części Kleksa i coś niecoś o fabule dowiedzieliśmy się. Przypomnijmy, twórcy od początku zastąpili niesfornego Adasia Niezgódkę z pierwowzorów Brzechwy z 1946 roku dziewczyną Adą. Przedpremierowe oburzenie na ten zabieg szybko przeszło jednak w zachwyt po pierwszych seansach. Film podbił kina i zaliczył kilka rekordów. Już wiadomo, że nowy Kleks i wynalazek Filipa Golarza będzie miał premierę 3 stycznia przyszłego roku. W tytułową rolę profesora ponownie wcieli się Tomasz Kot. Nową postacią, kluczową dla tej części, będzie Filip Golarz, którego gra Janusz Habior. Na pierwszych zdjęciach z planu wygląda naprawdę mrocznie, choć ubrany jest na przykład w słodki puloverek. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swego przyjaciela Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii, Filipa zwanego Golarzem. Habior tak mówi o tej postaci. Trochę czekałem, ale w końcu w trylogii Akademia Pana Kleksa pojawia się w pełnym wymiarze postać Filipa Golarza, którą miałem przyjemność zagrać. Filip powraca, żeby zemścić się za odrzuconą miłość i poniżenie, którego doświadczył w Akademii. Czy uda mu się zniszczyć Akademię? Ja wiem, co się wydarzy, a widzowie muszą poczekać do 3 stycznia. Mel Gibson wrócił do reżyserii. Do sieci właśnie trafił zwiastun jego najnowszego filmu. Projekt nosi tytuł 3000 metrów nad ziemią. Na pokładzie małego samolotu agentka Harris eskortuje świadka na proces bossa mafii. Oprócz niej w awionetce leci skuty kajdankami świadek i pilot w tej roli Mark Wahlberg. Gdzieś nad górami Alaski okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają. Być może dało się przewidzieć, że macki szefa mafii sięgają daleko, ale teraz już jest za późno na rozważania. W samolocie wybucha walka o kontrolę nad sterami. Co gorsza, oczywiście tylko jeden z obecnych wie, jak się z nimi obchodzić. Wysłane jako eskorta myśliwce gotowe są zestrzelić obiekt, jeśli agentce Harris nie uda się na czas nad nim zapanować. Tymczasem nad górami Alaski zanosi się na burzę. I need Wracamy do wiadomości agencyjnych. W Cleveland trwają zdjęcia do widowiska DC Superman. W drobnym epizodzie pojawił się Will Reeve. To syn Christophera Reeve'a, pierwszego ekranowego Supermana z 1978 roku. Przypomnijmy, Reeve senior został czterokończynowo sparaliżowany po upadku z konia. Mimo że do śmierci w 2004 roku poruszał się na wózku, sterując nim specjalną rurką trzymaną w ustach, to zagrał jeszcze w filmie. Był to remake słynnego kryminału Hitchcocka Okno na podwórze, w którym zawodowy fotograf podpatruje sąsiadów, wietrząc morderczą intrygę. W oryginale bohater poruszał się na wózku, ale tylko z powodu złamanej nogi. Will Reeve jest dziennikarzem ABC News. Na planie nowego Supermana pojawił się, aby zagrać reportera telewizyjnego. Premiera równo za rok. Ketchup Entertainment zaprezentowało zapowiedź horroru Hellboy The Crooked Man. Będzie to ekranizacja komiksu pod tym samym tytułem. Tym razem to pełnokrwisty horror. Scenariusz został napisany przez autora pierwowzoru. Akcja filmu osadzona została w latach 50. XX wieku. Hellboy i jego partnerka, początkująca agentka Biura Badań Paranormalnych i Obrony, trafiają do małej społeczności położonej w Appalachach. Mieszkańcy są prześladowani przez wiedźmy. Sprawa okazuje się jednak poważniejsza i ma związek z przeszłością samego Hellboya. Przypomnijmy, Hellboy jest półdemonem, półczłowiekiem przywołanym na ziemię przez Grigorija Rasputina w 1944 roku. Pomogli mu w tym naziści, którzy chcieli, by Hellboy był bronią masowej zagłady, która uratowałaby Hitlera. Jednakże Hellboy zostaje przyjęty przez Amerykanów i wychowuje się w USA pod opieką profesora Brattenholma. Na koniec światowy box office. Na ten moment Hollywood czekało długie 4 miesiące. Po raz pierwszy od lutego najbardziej kasową premierą filmową tego roku jest produkcja amerykańska. W głowie się nie mieści 2. Pokonało 2 chińskie mega hity i zostało pierwszym tegorocznym filmem, który poza granicami USA zarobił co najmniej $500 milionów. A w sumie już ponad miliard. Film jest 11. animacją w historii, która osiągnęła $1 miliard i to w rekordowo krótkim czasie. Za Chińczykami na 4. miejscu Duna 2, a za nią czają się Godzilla i Kong. King Kong. Tyle w dzisiejszym koniku filmowym. Za uwagę dziękuję Maciej Narożny i realizujący ten program Paweł Kretkowski. Do zobaczenia w kinie.